Srebrne pokolenie.
Witamy Państwa serdecznie. To jest audycja Srebrne pokolenie. Anna Rembas i dr Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska. Witam Panią doktor.
Dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
Ostatnie nasze spotkanie to było spotkanie omawiające pamięć, aktywność mózgową. W związku z przypadającym na 14 listopada Światowym Dniem Seniora rozmawiałyśmy o tych aktywnych seniorach. I pomyślałyśmy sobie, że być może wrócimy do tego tematu i jest okazja, bo Pani doktor z okazji tego Światowego Dnia Seniora w piątek uczestniczyła w bardzo ciekawym wydarzeniu. Porozmawiamy sobie dzisiaj o klubach seniora, ale zanim o tym porozmawiamy, to jeszcze chciałabym się dowiedzieć, bo słyszałam, że była Pani bardzo zbudowana tym piątkowym wydarzeniem. Proszę opowiedzieć, gdzie to było, co to było, o czym Pani chciałaby tutaj słuchaczom dzisiaj opowiedzieć?
Tak, jestem zbudowana i naprawdę ja się śmieję, że ja zawsze ładuję akumulatory na takich wydarzeniach, bo to jest skrajnie różne od tego, co mam na co dzień w gabinecie. To była konferencja właśnie w związku z tym, że był ten Światowy Dzień Seniora i była to konferencja zorganizowana w Somoninie, w zespole szkół, który jest w Somoninie, z zaangażowaniem tejże młodzieży, która tam się uczy. To mnie już zbudowało, bo tak fajnie, mówiąc brutalnie, młodzież została kapitalnie wykorzystana, w cudzysłowie. Oni byli organizatorami ruchu. Ustawiali na parkingu samochody, gdzie mają stawiać. Wprowadzali seniorów do tej szkoły, pokazywali, którym korytarzem iść na salę, gdzie były ustawione krzesła. Była szatnia ze zrobionymi numerkami, którą też obsługiwała młodzież. Potem pomagała przy jedzeniu, ale...
Rozumiem, że seniorzy byli zaproszeni, tak?
Byli zaproszeni seniorzy. To było między 180 a 200 osób, bo tyle było miejsc. Plus przedstawiciele, powiedzmy, władz, czyli starostowie, burmistrzowie. W zasadzie byli przedstawiciele różnych klubów z całej gminy Kartuzy.
Klubów seniora,
bo to była konferencja dla seniora. Tytuł tej konferencji jest Dodaj życia do lat, nie lat do życia.
No, ładny tytuł.
Też budujący, prawda? No i były dwa tematy. Jeden z tych tematów to był ten, który ja omawiałam, czyli mówiliśmy właśnie o zaburzeniach pamięci i o tym, jak sobie radzić, żeby... Tak naprawdę to było przedłużenie naszej audycji czwartkowej, było w piątek na tej konferencji. I muszę Państwu powiedzieć, że jak takie rzucaliśmy hasła, takie pytania w salę, to te odpowiedzi były od razu. To jest zupełnie jakby inny rodzaj pacjenta niż ten, który przychodzi do poradni geriatrycznej. Oni nie potrzebują jeszcze lekarza geriatry, tylko potrzebują drugiego człowieka, z którym oni współpracują.
Czyli tacy świadomi bardzo seniorzy, tak?
Bardzo, bardzo. Myślę, że część z nich jest też świetnie zamaskowana z niektórymi rzeczami i pewnie jakieś tam ułomności wyjdą z czasem, ale generalnie bardzo budujące jest to, że taka duża ilość seniorów jest zmotywowana do tego, żeby wyjść, pójść na taką konferencję, że ktoś organizuje im dojazd, bo ja widziałam busy, które przywoziły seniorów. Takie miałam wrażenie i zresztą podobne wrażenie miał mój kolega, który też w tej konferencji uczestniczył, mówił akurat, miał taki fajny tytuł wykładu, ruszaj się z głową, czyli tak, żeby nie zrobić sobie krzywdy i tak, żeby wykorzystywać drobne sprzęty, które są w domu, bo senior, żeby się dobrze ruszać, nie potrzebuje ogromnej sali gimnastycznej. On potrzebuje być może kijki do Nordic Walkingu i małą piłeczkę do tego, żeby sobie tę piłeczką nawet zrobić masaż nóg, przeturlać ją po swoim ciele. Więc jakby wcale nie potrzebujemy drogiego, masywnego sprzętu, który zawala nam mieszkania. Natomiast wiecie Państwo, co mnie zbudowało? Zbudowało mnie to, że ludzie zadawali pytania, że byli naprawdę żywo zainteresowani tym, o czym my mówimy. Oni chcieli dowiedzieć się więcej. Zadawali takie pytania, które tak naprawdę uruchamiały jakby początek następnego wykładu. To można było z tych pytań, które były, bo one były bardzo takie trafne, można byłoby jeszcze jeden wykład zrobić.
Czyli nie przysypiali.
Nie, właśnie.
Byli aktywni.
Tak.
I było ich 180 osób, tak z tego, co pani mówi. No tak. To powiem szczerze, że jestem zdziwiona taką właśnie konferencją, takim właśnie wydarzeniem, tym, że pani doktor właśnie to widziała i że ta...
I teraz, jak to się stało? Otóż trafiła do mnie 2 lata temu pacjentka, która mieszka w Linii, pani Czesława. I zazwyczaj przyjeżdżała z synem. Natomiast raz przyjechała z córką i okazało się przy drugiej wizycie z córką, że córka, i tu powiem kto, pani Mirosława Szmitkę, zajmuje się seniorami w gminie Kartuzy. Była organizatorem tej konferencji i ta konferencja była już 3. konferencją. Mało tego, to było w piątek, 14, a w poniedziałek 17, myśmy jeszcze objechali 4 miejsca klubowe w gminie Kartuzy, bo było Somonino, Sierakowice, Żukowo i Stężyca. 4 kluby w pięknych miejscach. Ja w jednym miejscu, przyznam się Państwu szczerze, zrobiłam sobie zdjęcia w toalecie, nie tam, że selfie z toaletą, tylko zrobiłam zdjęcia, bo w Sierakowicach, w gminnym domu kultury, w toalecie są kafelki ze wzorem kaszubskim. I mi się to tak spodobało, że ja zrobiłam zdjęcie, pokazywałam mężowi, wysłałam do koleżanki. I pierwsze odpowiedź mojej koleżanki po kaszubsku, chcę takie miać.
Bardzo ładne domy, bardzo ładne miejsca i tak zwane na bogato.
Na bogato, na bogato. Też ta organizacja, bo ja jestem cały czas zachwycona jakby organizacją i tym, że się da, tak? Że nie ma, nie da się, tego się nie da. Niedasizm jest zawsze dla mnie dobijający.
A poza tym, tak zawsze się mówi, tak się myśli, właśnie przy okazji w kontekście też osób starszych jednak.
Dokładnie.
Że może nie przyjdą,
a po co
dla nich? Może młodym coś wybudujmy, zanim starszych zaprosimy.
Tak, ale po co, prawda? Ale po co? Ale czy oni będą tam chodzić? Ale może, a przecież oni nie wychodzą z domów, ale nie będziemy ich do tego zmuszać. Nie, proszę Państwa, naprawdę starsi ludzie potrzebują tego rodzaju aktywności. Mało tego, samotność jest chorobą. Izolowanie się starszych ludzi i zamykanie ich w domach robi im ogromną krzywdę, ale robi też krzywdę rodzinie, która potem musi się tym seniorem zajmować. Bo jak my pacjenta odizolujemy, to on zostanie tylko z telewizorem, z którym nie porozmawia.
A jak pani objechała te 4 ośrodki w poniedziałek?
Jezu, cudownie,
tak, właśnie.
Cudownie.
To proszę jeszcze troszeczkę powiedzieć.
Myśmy robili w tych ośrodkach ćwiczenia pamięci. Ja miałam takie, wcześniej mi podrukowano, ja wybrałam kilka takich ćwiczeń, które nie były z tych najprostszych. Na przykład, proszę Państwa, 3 zwierzęta na literę E. No i wyszło nam emu. I utknęliśmy. Bo ja nawet poszukałam w tak zwanym AI-u i w AI-u wyszło nam jeszcze jakieś trudne endawa, endo, a coś tam, że jest to jakaś tam antylopa z cyklu parzystokopytnych, to tego nikt nie wiedział. Ale jedna z seniorek wymyśliła, pani doktor, mam drugie zwierzę, elefant. No i jesteśmy po prostu pozamiatane. Wszyscy się uśmieli, ale mieliśmy z tym duży problem.
Ale gdybyście doszli do K, to ja bym rzuciła kolargol, mielibyście 4.
No bo nie byłoby cudnie. Proszę sobie wyobrazić, że teraz z kolei wymyślamy państwa na literę E. No to tam Egipt, Etiopia, Ekwador i nagle zgłasza się senior, mówię, ja proponuję Spumisan. No i wiecie Państwo, no i jak tutaj zachować, bo po prostu było dużo śmiechu i ten śmiech był bardzo wszystkim potrzebny, również mi, tak? Cudownie się pracowało z taką grupą, bo oni byli twórczy. To było twórcze. Potem takie były też trudne zadanie, na przykład wyrazy kończące się na jakąś zgłoskę, na przykład na do, tak? No to Eldorado, libido. No i utknęliśmy znowuż na kolejnym do. No to było idę do, nie? Na przykład, tak? Czyli jakby wymyślali, byli bardzo kreatywni. Chciało im się coś ze sobą. Im się chce. Ja chcę się tak starzeć.
Ale jak pani pojechała tam w poniedziałek, to kto do nich pojechał we wtorek, w środę, w czwartek, w piątek? Kto z nimi pracuje?
A nie, to ja się spotkałam właśnie z osobami, które te kluby seniora prowadzą. Nie są tam codziennie. Te spotkania tych klubów seniora są raz, dwa razy w tygodniu. Ale na przykład słyszę, jak się pani umawiają. Bo ponieważ, żeby to było w 4 miejscach, a nie w 8 i nam jakby z Gdańska, tutaj z Trójmiasta, ułatwić pracę, to myśmy mieli 2 kluby skomasowane w jednej świetlicy czy w jednym budynku klubu. I teraz proszę sobie wyobrazić, 2 kluby się ze sobą integrują i słyszę taką rozmowę. Nie, no u nas potańcówki to są przynajmniej raz w miesiącu. U was nie ma potańcówek? Nie, no jeszcze nie, bo my jesteśmy świeżym klubem. Nie, to dojdziecie do tego. U nas też na początku nie było. Ale wiecie co, możecie przyjechać do nas. A dużo mężczyzn u was w klubie jest? Bo to jest zawsze niedostatek pierwiastka męskiego, dominują zdecydowanie kobiety. No właśnie tego typu rozmowy, tak?
Takie rozmowy powodujące, właściwie myślę tak pod kątem pani doktor geriatry internisty, pani doktor,
tak,
która pracuje z tymi osobami,
tak,
takie obrazki z terenu właśnie są mocno budujące, prawda?
Bardzo.
No bo pani pracuje na co dzień z seniorami, a tak, potem jedzie pani w teren i widzi pani, jak to wszystko działa w praktyce.
Ale widzę po prostu zmotywowanych ludzi i widzę też, wiecie Państwo, co...
A w jakim wieku, przepraszam pani doktor,
to jest
tak mniej
takie
więcej?
Mocne 70+, 80+, tak? To są tego typu pacjenci.
Czyli nie 60-latkowie,
nie.
Starsze osoby.
Pewnie wśród nich były też młodsze, bo widziałam naprawdę piękne, zadbane kobiety. I to jest też budujące, prawda? Tam nie ma ludzi zaniedbanych. Ja wiem, że klub seniora zawsze motywuje. I to nie jest tak, proszę Państwa, że w gdańskich czy trójmiejskich klubach są ludzie zaniedbani. Absolutnie, żebyście mnie źle nie zrozumieli. Generalnie wyjście do ludzi motywuje do pokazania się z dobrej strony. Czyli jesteśmy ładniejsi, ładnie ubrani, kobiety umalowane, uczesane, zadbane, tak, kolor. Wiecie Państwo, o co chodzi. Drugi, my się nie ubieramy dla siebie. Po mieszkaniu będziemy chodzić w rozciągniętych dresach, ale wychodząc do innego człowieka, chcemy pokazać się od najlepszej strony. I dopóki w nas jest chęć ubrania się ładnie, to znaczy, że w tym serduszku jest jeszcze energia.
Zaczęłyśmy od terenu, zaczęłyśmy od Pomorza. Pani doktor była na takim właśnie spotkaniu w Kartuzach w piątek i
Somoninie.
Była potem w Somoninie. Potem była w poniedziałek w tych domach seniora.
Tak.
Po przerwie pani doktor troszeczkę porozmawiamy o klubach seniora tutaj działających w Trójmieście, bo pani doktor pewnie też wie mniej więcej, jak to wygląda.
Ja muszę Państwu powiedzieć, że jeżeli chodzi o Trójmiasto, to jestem lepiej zorganizowana w świetlicach dziennych, które robią gigantyczną robotę. Jest ich za
mało.
A to
co innego niż kluby seniora?
Zaraz powiem, jaka jest różnica.
Dobrze. dobrze. To doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska, mocno podbudowana tym, co widziała w klubach seniora w terenie na Pomorzu, jest z nami i zostanie z nami. Za kilka minut Państwo też bądźcie z nami. Będziemy rozmawiać o tym, co możecie spotkać, na co możecie trafić, po co są te kluby seniora i dlaczego my o tym dzisiaj też rozmawiamy. Zostańcie Państwo z nami.
Srebrne pokolenie.
I jesteśmy po przerwie. Pani doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska, Anna Rębas. Rozmawiamy o tych miejscach, gdzie coś się jeszcze dla seniorów dzieje, ma się wydarzać, oni mogą się spotykać.
Kluby seniora najczęściej, proszę Państwa, są dla osób aktywnych, które same chcą sobie coś zorganizować. I teraz same sobie jakby organizują finansowanie, gdzieś jakieś wsparcia, robią różne wycieczki. Jest większa aktywność. Natomiast to, czym ja głównie operuję w Trójmieście ze względu na jakby rodzaj i charakter pracy, to są świetlice dzienne dla pacjentów bardzo często z pewnymi niesprawnościami, którzy wymagają opieki w godzinach przedpołudniowych, ponieważ na przykład są pod opieką osób pracujących albo są osobami samotnymi. Takie świetlice dzienne, jeżeli chodzi o Sopot na przykład, tutaj gdzie ja pracuję, to mamy świetlicę dzienną przy DPS-ie na Mickiewicza i oni zajmują się osobami głównie z demencjami. To jest bardzo trudny charakter pacjenta, bo on wymaga szczególnej troski i opieki, bo jest zagubiony, ale też często bywa niesprawny fizycznie, więc tego pacjenta trzeba pomóc mu się ubrać, rozebrać, zjeść. W tych świetlicach też jest zawsze jakiś posiłek, prawda? Więc to naprawdę wymaga bardzo dużej opieki. Jeszcze jest też w Sopocie świetlica specjalna dla osób z chorobami dementywnymi, czyli jakby z założenia bierzemy najtrudniejszych pacjentów, tak? I ta świetlica działa od 7 do godziny 17. To jest naprawdę giga robota.
Czyli takie medyczne świetlice pod takim kątem osób ze schorzeniami dementywnymi.
Tak, z terapią, żeby jeszcze tych pacjentów utrzymać w jakiejś aktywności, żeby oni też mieli pewien rytm. Wiecie Państwo, jaki ważny jest rytm tych świetlic, że one działają 5 razy w tygodniu. I mogę to powiedzieć też na własnym doświadczeniu, ponieważ jak Państwo wiecie, ja mam ciocię z zespołem dementywnym, którą się zajmuję, ma 83 lata i ona chodzi do takiej świetlicy przy DPS-ie na ulicy Polanki. Chodzi tam od 2 lat, jest zaprowadzona, a teraz nawet ze względu na to, że ma orzeczenie o znacznym stopniu niesprawności, już nie muszę zamawiać taksóweczki, do której wsiadała i mówiła, wiesz, taki przystojny pan mnie wiózł, albo nie, słuchaj, dzisiaj było cienko, bo wiozła mnie kobieta, to wiesz, to nic nie było atrakcyjnego, ale teraz jeździ takim busikiem, który jest dla osób niepełnosprawnych. Bardzo mi to ułatwia życie.
Natomiast busik podjeżdża pod dom?
Busik podjeżdża pod dom i wiecie Państwo, ponieważ to jest od 3 listopada dopiero, to też mnie zaskoczyło, bo ja myślałam, że jakby rodzina jest zobowiązana do wprowadzenia tego pacjenta do busu. Okazuje się, że tym busem jeździ cudowna pani Mirosława, która tych pacjentów, krótko mówiąc, wsadza, wysadza, podprowadza pod drzwi. I dzisiaj otrzymuję telefon od pani Mirosławy. Pani Dagmaro, ciocia dostarczona do domu. Tak? Więc ja już w tym momencie sobie dzwonię do mojej Hani, jesteś w domku, cudownie, tak? Ja będę tam o godzinie 17. Więc to jest naprawdę bardzo twórcze. Natomiast jeszcze wrócę do tej świetlicy. Proszę Państwa, ja do tej świetlicy wysyłam, akurat na Polanki wysyłam wiele osób. Dlaczego? Dlatego, że tam jest rodzinnie. Tam jest po prostu rodzinnie. Tam pacjent nie jest do niczego zmuszany. Jeżeli moja ciocia odpowiada, że ona nie jest zainteresowana wycieczką do teatru, to nikt jej do tego nie zmusza. A szkoda, że czasami nie pojedzie. Ale każdy ma swoje potrzeby. Natomiast ona nigdy stamtąd nie wróciła niezadowolona. Ona nie pamięta imion ludzi, z którymi tam współpracuję, ale wie, że oni są fajni. Jak pytam się, jakie były dzisiaj zajęcia, no wiesz, dzisiaj robiliśmy dużo ciekawych rzeczy, tak? Pamięta, że było fajnie. Nie pamięta być może konkretnie, co tam robiła. Czasami pamięta. Dostała dyplom, tak? Każdy indywidualnie z pacjentów tam chodzących otrzymał dyplom. I ten dyplom to nie był kopiuj wklej, proszę Państwa, tylko tam było napisane naprawdę o mojej Hani.
Zatrzymajmy się trochę na tej rodzinności, bo mnie to interesuje, że pani mówi, że tam jest atmosfera rodzinna i że nikt nikogo nie zmusza. To znaczy nie ma takiego regulaminu, takiego rygoru pewnego. Wszyscy dzisiaj jedziemy do kina, wszyscy tak. jedziemy do teatru, tak. wszyscy idziemy tak. na wycieczkę na przykład, tak. albo wychodzimy. Nie ma czegoś takiego. Nie. Chciałam zapytać, to jest ważne, jeżeli chodzi o seniorów.
Bardzo.
Raczej ich nie zmuszamy do różnych rzeczy. Chyba już w tym wieku, w którym oni są, tak. chyba nie ma sensu.
Nie ma. Nie
o ile
ma.
Moglibyśmy jeszcze czegoś żądać od ludzi młodszych i żądamy, całe życie się od nas żąda, pani doktor.
Tak. To po co jeszcze teraz? Oczywiście. Znaczy inaczej, ja myślę, wie pani, że to jest tak, że u osób starszych, tych, które wielu rzeczy nie pamiętają, pozostaje nadal i jest niezmienna chęć autonomii i decydowania o sobie. Tak? I to jest naprawdę bardzo ważne. My musimy dać tym ludziom w takim zakresie chociaż trochę wolności. Nie chcesz zakładać czerwonej bluzki, chcesz zieloną z krótkim rękawkiem, pomimo tego, że jest zimno? Okej. Niech założy tę bluzkę z krótkim rękawkiem, a my weźmiemy po prostu do torby sweter. Wiecie Państwo, ja wiem, że to się czasami łatwo mówi, ale my też będziemy kiedyś starzy i być może będziemy chcieli o sobie decydować. Czy gdyby teraz Państwa ktoś zmuszał do założenia zielonej bluzki, a wy chcecie założyć czerwoną, to byście się wkurzyli, nie? No właśnie. Wszyscy byśmy się wkurzyli. I tak samo jest z seniorami. Jeżeli ja mówię mojej cioci, wiesz, ta wycieczka byłaby dla ciebie dobra. Ja wiem, ale mi się nie chce. Okej, to próbujmy tego nie narzucać.
Ile razy w naszym młodszym życiu, kiedy mieliśmy 30, 40, 50, ktoś nam odmówił czego, prawda? Możemy sobie też przypomnieć, a nie chce mi się iść z tobą, albo nie przyjadę dzisiaj do ciebie, albo nie odwiedzę cię dzisiaj, albo nie pojedziemy na tą imprezę. Przecież ile razy mamy takie rzeczy. I to nikomu nie dziwiło, prawda? Nikt nigdy nie musiał się tłumaczyć.
Znaczy, mi kiedyś dało bardzo dużo do myślenia rozmowa z moją przyjaciółką, z którą się znamy prawie 40 lat i jedna z naszych koleżanek bardzo na nią naciskała w jednej kwestii. I ja podziwiam zawsze moją przyjaciółkę Izę za jej asertywność i ona mówi, proszę, nie naciskaj na mnie, bo ja nie wykonam tych rzeczy, o których ty mówisz, bo one nie są w moim stylu. I koniec, prawda? Ja sobie pomyślałam, że ona jest wtedy w tym dniu, to było naście lat temu, ona była moją bohaterką. Absolutnie. Bo też trzeba mieć odwagę, żeby powiedzieć. Senior być może tej odwagi ma trochę więcej, ale też nie potrafię czasami powiedzieć, że po prostu nie chcę, tylko wymyśla argumenty. Nie, bo będzie padało. Nie, bo trzeba jechać autobusem, w autobusie jest duszno na przykład, tak? Wiecie państwo, czasami seniorzy wymyślają miliard argumentów, absolutnie, które nie mają nic do rzeczy z faktycznym powodem tego, że oni nie chcą jechać. Bo może się czegoś boją w trakcie tego wyjazdu, że sobie z czymś nie dadzą radę, że mają problem z wejściem na przykład do autobusu, czy trzeba pokazać, że są niesprawni. No jakby tego nie odkryjemy, myślę, do końca.
Ciekawe wątki się pojawiają, ciekawe tematy. Konstruuję kolejne nasze audycje, ale wróćmy jeszcze do tych świetlic. Jakie to jest wielkie ułatwienie, jaka to jest wielka wygoda, jaka to jest wielka pomoc dla rodzin, te świetlice dzienne.
Bardzo, bardzo. Ja miałam taką pacjentkę, podam państwu przykład. Mam taką pacjentkę, którą też znam od wielu lat. I od wielu lat ja i jej córka wiedziałyśmy, że głównym problemem większości dolegliwości jest depresja wynikająca z samotności. I proszę sobie wyobrazić, że ona też wyszukiwała 1000 argumentów, żeby w ogóle nie wyjść do ludzi, nie brać leków, bo nie potrzebuje. I w końcu postanowiła zrobić to dla swojego dziecka lat 60, pójść raz na takie zajęcia właśnie do takiej świetlicy dziennej. Ona tam chodzi drugi rok. Jest zupełnie inną kobietą. Jest tam gwiazdą, bo jest zawsze bardzo zadbana, bardzo pięknie szydełkuje, robi na drutach, więc ma jeszcze takie atuty. Ale ona po prostu odżyła wśród ludzi. Proszę państwa, naprawdę, nawet ktoś powie, ale mój tam tata czy mama jest typem samotnika, bo całe życie takie był. Tak, ale oni też potrzebują ludzi, tylko popatrzcie państwo, być może potrzebują ich na swoich zasadach. Czyli to ty przyjdź do mnie i ty ze mną bądź, to ty mnie odwiedź wtedy, kiedy ja tego chcę, tak? Tak jest z samotnikami, to jest trudne, bo mobilizowanie codzienne pacjentów do tych świetlic też bywa trudne, ale jak wejdą w ten rytm, to potem im tego brakuje.
Czyli świetlice dla tych, którzy
bardziej zależnych.
Zależnych, bardziej chorych.
Tak.
Tak powiem.
Tak.
A kluby seniora to dla tych, którzy już sobie sami tam
tak
wyjdą,
jest. Znajdą, mocno aktywnych.
Znajdą sobie drogę po prostu
tak.
do nich.
Dla tych mocno aktywnych. Ja też namawiam, wiecie państwo, na uniwersytety trzeciego wieku. One też są takie kreatywne i twórcze, tak? Proszę sobie wyobrazić, że zabrakło miejsc na Uniwersytecie Trzeciego Wieku przy naszym Uniwersytecie Gdańskim. Nie było miejsc. I teraz byłam w kontakcie parę dni temu z Uniwersytetem Trzeciego Wieku z Pruszcza Gdańskiego, którzy się spotykają we wtorki, mają tam wtedy salę wynajętą, ale też coś zrobili, tak? Bo wiadomo, że człowiek z Pruszcza nie dojedzie na Uniwersytet Gdański. Czyli Pruszcz ruszył też i też coś zrobił.
Też ciekawą rzeczą jest to, że te uniwersytety rosną jak grzyby po deszczu właśnie w tych mniejszych ośrodkach. Niekoniecznie mówimy o Trójmieście, bo przecież mamy rodziny w różnych miejscach. I tam, gdzie nie rozmawiam, to wszyscy są po zapisywaniu. Oczywiście mówię o osobach po 60. Wszyscy jakiś uniwersytet mają zaliczony. Wszyscy są gdzieś, wszyscy chodzą właśnie. Także to też jest ciekawe, bo wydawało mi się, że to tylko duże ośrodki.
Nie,
a
no
okazuje
właśnie
się, że nie.
Nie, właśnie nie. I bardzo dobrze. Ale to też świadczy o tym, jakbyśmy tak to przeanalizowali, to też świadczy o tym, że jest na to zapotrzebowanie. Tak? Że duże ośrodki w pewnym momencie były wypełnione pacjentami, studentami i okazuje się, że wyjdźmy też do mniejszych miejscowości, bo tam też to zapotrzebowanie jest. Proszę państwa, w ogóle ja chciałam powiedzieć jedną rzecz i będę to mówiła zawsze. W Polsce jest w tej chwili wysyp ludzi starszych. Jest. Po prostu jesteśmy społeczeństwem, które się starzeje. Ale też pokolenie, które teraz ma po 75, 85, 95 lat, to jest pokolenie, które nie miało łatwego życia. Ono jest często wojenno-powojenne, gdzie to dzieciństwo było twarde i to są twardziele. To nie są mimozy.
Pani doktor, ale tak jak porozmawiamy sobie z osobami troszeczkę młodszymi niż ci 70-latkowie i zapytamy ich, jak ci się, z czym ci się kojarzy klub seniora, to nie wiem, czy już są na tym etapie, że w ogóle się zastanawiają na przykład, co się tam może dziać, co się tam robi, bo wydaje mi się, że ten klub seniora jawi im się jako coś bardzo takiego statycznego, takiego, gdzie się siedzi, ktoś mówi, albo sobie siedzimy, opowiadamy.
Kawka i praca w podgrupach.
I jakieś ciastka ktoś przyniesie.
Szachy.
Takie. Nic bardziej błędnego, pani nic doktor, jeżeli błędnego. Chodzi o kluby seniora. Już zostawiamy uniwersytety trzeciego wieku, bo tam naprawdę trzeba mieć siłę, trzeba mieć aktywną, wewnętrzną osobowość, przeżywać, że tak powiem, naprawdę to wszystko mocno, mocno umysłowo i duchowo, żeby się zapisać, żeby jechać, żeby uczestniczyć, bo tam się naprawdę sporo dzieje na tych uniwersytetach. Ale te kluby seniora to jest taka troszeczkę zmniejszona aktywność.
Wcale nie zmniejszona, bo na przykład taki klub, który teraz podnajmuję, wiem, że miejsce i się spotyka w Senior Cafe na Waryńskiego. To jest taki klub, który kiedyś też funkcjonował, być może dalej też tak funkcjonuje, jako teatr jeżdżący do DPS-ów, tam, gdzie ludzie już nie wyjdą, do przedszkoli, do szkół, do takich miejsc, gdzie był zapraszany z różnymi przedstawieniami, z piosenkami, żeby trochę tych ludzi rozerwać, rozruszać i tak dalej. Ale i proszę zobaczyć, bo jeszcze taka rzecz mi przyszła do głowy i mi się teraz przypomniało, że do tych świetlic zapraszane są na przykład dzieci ze szkoły muzycznej, czyli mamy tę integrację taką międzypokoleniową jeszcze dodatkowo. Raz, że tych seniorów cieszy to, że przychodzi młodzież, bo jakby fajnie jest popatrzeć na kogoś z zupełnie innym rodzajem energii, ale oni jeszcze tę energię oddają w postaci fajnej muzyki, takiej, którą ci seniorzy lubią. I też nie jest to długie i męczące.
Nie ma chyba osiedla w Gdańsku, w Sopocie, w Gdyni na przykład, na którym takiego klubu seniora nie ma. Myślę, że wszędzie już władze na przykład poszczególnych spółdzielni albo władze poszczególnych dzielnic albo gmin dbają o to, żeby taki klub był, prawda?
Tak.
Można łatwo trafić.
Ja jestem akurat przymorzanką i od kiedy pamiętam, czyli od 50 paru lat, istniał klub Bolek i Lolek. I teraz ten klub Bolek i Lolek też jest z ofertą dla seniorów. Klub Kolejarz z ofertą dla seniorów. Tylko trzeba wejść na stronę, poszukać i zmobilizować seniora, żeby on tam poszedł. To może być trudne. Może trzeba czasami z tym seniorem ten pierwszy, drugi raz pójść. Czy na jakąś gimnastykę, na siedząco. Przecież ja zawsze mówię, proszę państwa, nikt wam nie każe biegać maratonów. Możemy zrobić jogę na krzesełkach, a kręgosłup będzie bolał mniej i wam podziękuję, nie?
Nie wiem, czy państwa zachęciłyśmy do tego uczestnictwa. Myślę, że te kluby seniora, naprawdę, jeżeli państwo jesteście zainteresowani, to one są w waszym zasięgu. Znaleźć je łatwo, można sobie wygooglować, tego jest mnóstwo. Ja próbowałam szukać, ile tych klubów jest. Jest ich bardzo dużo, pani doktor. Bardzo dużo nazw, bardzo dużo klubów. Właściwie nie wiadomo, który wybrać, bo też zastanawiałam się, czy nie zaprosić nikogo z takich klubów, ale to może w styczniu, w lutym, w marcu będziemy po nowym roku państwa zachęcać. Tutaj widzę, że pani doktor ma przed sobą taki gdański...
Gdańsk dla seniorów. To jest informator. Tu akurat mam rok 21, ale jest z 24 roku, tylko ja chyba pożyczyłam koleżance, żeby to obejrzała.
Ja mam ten informator, on leży u mnie na biurku, tego jest mnóstwo.
Mnóstwo tego jest i to jest fantastyczne. Proszę zobaczyć, na której stronie mi się od razu otwiera? Domy sąsiedzkie, kluby seniora, tak? Że na przykład w bibliotekach są spotkania. My nawet, wiecie państwo, nie wiemy. Osowski dom sąsiedzki, garaż, na przykład, tak? I tu są podane adresy, telefony, możemy to sobie po prostu popatrzeć, co się dzieje i możemy się zdziwić, ile jest rzeczy dla seniorów.
I tam są chyba też numery telefonów.
Tak, adresy, numery telefonów, adresy mailowe. Wiecie państwo, my jako dzieci osób starszych czasami dopiero wtedy interesujemy się, kiedy nasz rodzic potrzebuje pomocy. I wtedy on być może już nie potrzebuje klubu seniora, tylko potrzebuje świetlicy dziennej, żeby ktoś się nim zaopiekował, a nie go rozerwał.
Takie informatory, gdybyście państwo wzięli sobie to do serca, to zdanie, które teraz przed chwilką pani doktor Dagmara Wiewiórkowska powiedziała, żebyście może sobie wzięli kiedyś do ręki taki informator dla seniora. Właśnie wy, ludzie młodsi, ludzie, którzy jesteście dziećmi tych 70-80-latków, poczytali, zobaczyli, jakie tutaj są podtytuły, zobaczyli, jakie są adresy, zastanowili się, gdzie, może porozmawiali o tym ze swoimi rodzicami, prawda? Zaczynali już myśleć troszeczkę wcześniej, zanim się staniecie pacjentami ZOLI albo innych DPS-ów, ze swoimi rodzicami.
Tak. I to są właśnie te świetlice dzienne, czy tam środowiskowe domy pomocy, bo to jest jednoznacznie. Wiecie państwo, ile tam się dobrego dzieje? Bo ludzie tam na nowo odżywają. Ich tylko trzeba, trudność polega tylko na tym, żeby tych pacjentów czasami wyciągnąć.
Są też, tak już kończąc, pani doktor, takie branżowe kluby, na przykład nauczycieli, kluby seniora nauczycieli, kolejarzy. Moja mama, nauczycielka, uwielbiała raz w tygodniu, zawsze w środę, o godzinie 13 iść sobie tam gdzieś do klubu garnizonowego, czy gdzieś do klubu przy jakiejś szkole, gdzie właśnie był zarząd, były panie, które zajmowały się tym wszystkim, całą tą oprawą, kawą, herbatą, bo to wszystko też jest ważne.
Oczywiście, przy izbie lekarskiej jest koło lekarzy seniorów.
I ci seniorzy wchodzili tam, wiedząc, że dostaną właśnie opiekę, że ktoś się nimi zajmuje, że oni są ważni. To były często 80-letnie nauczycielki, które brały swoje paltociki, swoje torebki, wychodziły z domu po to, żeby się ze swoimi 80-letnimi koleżankami spotkać, zobaczyć, porozmawiać.
Prawda? Czyli jakie to było ważne? Teraz tak mnie natchnęło, wiecie państwo, dzisiaj była u mnie pacjentka, 91-letnia pani, z bardzo fajną, taką jasnym umysłem. I mówi do mnie tak, pani doktor, wie pani, tak smutno mi teraz, bo ja jestem brydżystką i 3 moje koleżanki od brydża zmarły. I nie mam z kim grać w brydża, a bardzo mi tego brakuje.
Pani doktor, jeśli państwo chcecie napisać o swoich klubach seniora, to napiszcie 603-06-06-06. To tak już zupełnie na koniec audycji. Interesuje mnie to, żebyście państwo może napisali, podali jakieś super miejsca, w których odpoczywacie, w których się spotykacie, czy wasi rodzice odpoczywają, w których się dobrze czujecie na przykład. Napiszcie, bo my będziemy w przyszłym roku faktycznie zachęcać państwa, zapraszając osoby, które w tych klubach właśnie są, które działają w tych klubach i które odwiedzają te kluby i w których to klubach jest im dobrze, więc będziemy w przyszłym roku próbować zapraszać.
Tak jest. Uważam, że trzeba po prostu zachęcać seniorów przez seniorów. Może tak będzie łatwiej.
Tak. Doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska, geriatra i internista i Anna Rębas dzisiaj w Srebrnym Pokoleniu. Pani doktor, do usłyszenia za tydzień. To będzie już grudzień? Nie, jeszcze nie. Chyba. To będzie 27 dzień listopada, ale listopad nam się powoli nam się kończy. Tak,
tak
właśnie.
Jest.
Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Kłaniam się.
Srebrne Pokolenie.